Witam Państwa, kłania się Wiesław Pil. Proszę Państwa, jestem pod wrażeniem, nie od dzisiaj, bo to kilka dni temu już czytałem, artykułu pani Ewy Kurek, do którego link załączę. Wspaniałej kobiety, pani doktor Ewy Kurek, która zajmuje się od dziesiątków lat stosunkami polsko-żydowskimi, a właściwie odkłamywaniem tego, co Żydzi starają się za wszelką cenę zakłamać. Ale to jest wspaniała kobieta, wspaniały historyk, bo ta pani jest historykiem. No, wykonuje pracę, która jest nie do ocenienia, po prostu nie. Ale jako, że to jest chiński kanał informacyjny, wobec tego ja staram się, będę starał się w tym felietonie wykazać Państwu, jak bardzo nasze państwo jest teoretyczne w stosunku do państwa chińskiego. Jak ono, jak jego przedstawiciele, najwyżsi przedstawiciele, prezydenci, premierzy, posłowie, ludzie, których wybieramy, jak bardzo nie dbają o nas, o nasze sprawy polskie, i przeciwstawię temu to, co się dzieje w Chinach. Jak bardzo tamta partia, opluwana ze wszystkich możliwych stron, w szczególności w Polsce, jak tamta partia komunistyczna dba o Chiny, o ich image, o ich wizerunek, o ich o dobre imię. Również z czasów II wojny światowej. Otóż jak Państwo wiecie, wiecie Państwo doskonale, jakie rokrocznie od kilku, już chyba nastu lat, boje toczą się wokół Powstania Warszawskiego. To jest coś nieprawdopodobnego, bo ja rozumiem, że komuniści zamilczali to powstanie, ale teraz to bydło peowsko-lewackie stara się je opluć. Coś, co dla mnie zupełnie nie do zrozumienia. I nie tylko niestety to. A problem Jedwabnego, bo właśnie o tym mowa, problem podnoszony przez panią Kurek, problem, ale podnoszony nie tylko przez nią, oczywiście, przez wiele innych osób, sugeruje przyglądnięcie się różnym klipom wideo, różnym rozmowom, które na YouTubie są, które można znaleźć. Ale proces Jedwabnego, sprawa Jedwabnego, jak w soczewce pokazuje stan naszego państwa. Stan anarchii, który widzimy na każdym kroku, ja w każdym razie go widzę, stan niemożności władzy, właściwie takiego duopolu, czyli z jednej strony jest władza, a z drugiej strony nominalna, a z drugiej strony jest opozycja, która ma władzę realną w terenie. Ta władza nominalna ma władzę w Warszawie, a opozycja ma władzę w terenie. I jakby równowaga tych dwóch nienawidzących się nawzajem części społeczeństwa, nie tylko władzy, ale części społeczeństwa, powoduje, że między innymi sprawa Jedwabnego, czyli łajdactwo żydowskie w najgorszym tego słowa znaczeniu, nie może się doczekać finału, właściwego, pozytywnego. Ale nie tylko to. Przecież polskie obozy koncentracyjne również nie mogą. Proszę zauważyć, że ta sprawa wisi. Ona się nie posuwa do przodu. A to, że Świrski tam próbuje kombinować, co się da, no, to chwała mu za to. Natomiast w oczywisty sposób, to nie o to chodzi. To nie tak powinno być rozwiązywane. To nie Świrski powinien rozwiązywać tę sprawę. I teraz, jako że jesteśmy w chińskim kanale informacyjnym, chcę Państwu pokazać, jaka jest gigantyczna, kolosalna różnica między tym naszym niby państwem, tym rozsypującym się, w tej chwili już rozsypującym się państwem. To widać wszędzie, na każdym kroku. Państwem, które z jednej strony jest bronione przez ludzi honoru, a z drugiej strony przez łajdaków. Atakowane przez łajdaków przy pomocy wszelkiej możliwej maści zagranicznych agentów. Znaczy agentów lobby, które dbają o swoje gigantyczne pieniądze, które mogłyby utracić w Polsce. Otóż tak, to jest pewnego rodzaju równowaga i tu niestety ten artykuł, o którym mówię, który mnie tak wstrząsnął, mówi o tym, że ta pani chce w tej równowadze chce ją zakłócić. Chce, żeby wreszcie państwo polskie opowiedziało się za Polakami. Albo jest tu wniosek, jest to tutaj mowa o wniosku o przywrócenie ekshumacji w Jedwabnym i doprowadzenie do sytuacji, w której będzie można mówić prawdę o tym mordzie dokonanym przez hitlerowców na Żydach w Jedwabnym. Natomiast ja cały czas chcę dojść do tej Chiny, jakoś nie mogę. No więc w końcu dochodzę. Proszę Państwa, w czasie wojny działy się w Chinach straszne rzeczy. Znaczy wojny. Ta wojna w Chinach trwała o wiele dłużej niż u nas. Jak wiecie Państwo, agresja japońska zaczęła się znacznie, znacznie wcześniej niż w 1939 roku, tak jak u nas. I tam przybrała formę podobną jak u nas, ale jeszcze bardziej zdewiantowaną, jeśli można użyć tego sformułowania, jeśli istnieje w ogóle takie sformułowanie. Dewiacja Japończyków albowiem polegała na tym, iż oni Chińczyków nie uznawali za ludzi. Znaczy można powiedzieć, że Niemcy też nas nie uznawali za ludzi, prawda? To jest oczywiste. Ich zachowanie było, znaczy oni wyraźnie o tym mówili, że nie uznają nas za ludzi, za podludzi. Dla nich byliśmy podludźmi. Ale Japończycy poszli chyba jednak o krok dalej. Ja wiem o tym, że jak wyglądały egzekucje publiczne w Warszawie na przykład, jak wyglądały egzekucje gdziekolwiek, no wszędzie, no przecież wszędzie te egzekucje miały miejsce. Ja wiem, jak rozprawiano się z powstaniem warszawskim, z ludnością cywilną, wrzucając granaty do piwnic, gdzie ta ludność siedziała. Na samej Woli wyrżnięto 60 tysięcy ludzi. Więc Niemcy robili rzeczy straszliwe, ale Japończycy chyba jednak poszli o ten krok dalej. Oni uważali Chińczyków za zwierzęta. Nie za podludzi, tylko za zwierzęta. Dali tego przykład w czasie, kiedy zdobyli Nankin. Ta słynna masakra w Nankinie, gdzie zginęło 300 tysięcy osób. W ciągu miesiąca. Podobna sytuacja jak w Warszawie. No, tutaj zginęło w ciągu miesiąca 200 tysięcy osób, tam w ciągu miesiąca 300 tysięcy osób. Ale oni i można powiedzieć, że no nic szczególnego. No nie, owszem, to co robili wtedy Japończycy, oficerowie japońscy, którzy, dla których no samuraj, miecz samurajski to było coś, co było związanego z honorem. Więc ci oficerowie potrafili sobie robić zawody na ścinanie głów. Znaczy, wiecie Państwo, ja mogę sobie wyobrazić rzeźnię, gdzie rzeźnik jest rzeźnię, normalną, zwykłą rzeźnię. A gdzie zabija się zwierzęta? Gdzie jakiś pracownik automatycznie zabija zwierzęta? Okej. Natomiast jeśli to samo przeniesiemy na reakcję, na relację, znaczy odniesienie człowiek-zwierzę, przeniesiemy na relację człowiek-człowiek, to zaczyna być horrendum, prawda? To się zaczyna w głowie nie mieścić, tym bardziej, jeśli to robią przedstawiciele właśnie takiego narodu, ponoć bardzo oświeconego. Kilkadziesiąt lat później czerwoni Khmerzy robili dokładnie to samo. Ja czytałem o człowieku, o czerwonym Khmerze, którego dzień pracy polegał na ścinaniu głów. I ten człowiek był wieczorem zmęczony. I to wszystko. Więc oczywiście można. Tak można też podejść do relacji człowiek-człowiek. No tylko że o ile do Khmera, powiedzmy sobie, średnio przywiązuje wagę do jego człowieczeństwa, o tyle, no, w przypadku Japończyka to zaczyna mieć problem, prawda? Każdy z nas zaczyna mieć problem. No jak to? Japończyk? Nie człowiek, no nie. No. Bandzior zwykły śmieć, który... No zwykły bandzior, nie śmieć, bandzior, który zabija innych dla sportu? Tak, proszę Państwa, tak to właśnie było. Tak to właśnie było. Jednostka 737, dobrze pamiętam, z kolei to była taka zwierciadlane odbicie doktora Mengele i jego kolesi z innych obozów koncentracyjnych, głównie z Ravensbrück. Kiedyś w swoim życiu, będąc młodym i głupim, spotkałem kobietę, która tam była, starszą panią i niestety... A wiedziałem już, co to było Ravensbrück wtedy. Doskonale i zaprzepaściłem tę okazję. A wszystko, no, to mój błąd. W każdym razie doktor Mengele i setki, jeśli nie tysiące niemieckich lekarzy w czasie okupacji hitlerowskiej w Polsce robił rzeczy straszliwe. No, Ravensbrück nie było w Polsce, prawda? Ravensbrück było w Niemczech. Ale tam na więźniach obozu koncentracyjnego, na więźniarkach dokładnie, bo Ravensbrück w części kobiecej dokonywano tych różnego rodzaju eksperymentów. Robiono rzeczy straszne. I teraz, ale w Chinach robiono rzeczy nieporównanie straszniejsze. Znaczy, jeśli w ogóle można porównywać rzeczy straszne i straszniejsze. Nie. Nie, myślę, że nie powinienem używać tego sformułowania. Bo na przykład w Chinach rozpylano na przykład nad jakąś miejscowością bakterie. Otaczano tą miejscowość i sprawdzano i wojsko otaczało, a lekarze uzbrojeni jakby chronieni przez różnego rodzaju maski, etc., etc., kombinezony, sprawdzali, jak ci ludzie umierają. Tak było w Chinach. Tyle, że o tym w Chinach mówi się non-stop, na okrągło. Tych łajdaków, tych łobuzów, tych bandytów japońskich, a o tym się przypomina tym japońskim bandytom na okrągło, non-stop. Non-stop. Natomiast w Polsce nie, już jest relatywizm. My jesteśmy Europejczykami. My tak nie możemy swoich sąsiadów traktować. To, że oni nas mordowali jak zwierzęta, traktowali jak podróżnie. No tak, ale to było tyle czasu temu. No przecież nie możemy tak, prawda? Jesteśmy Europejczykami. I wiecie Państwo co? I ja z takimi, którzy tak myślą, to ja bym chętnie zrobił to, co kiedyś, jak ojciec mi opowiadał, a zrobili, jak byli w lesie, jak byli w partyzantce, jak złapali wachmanów niemieckich, to ich wrzucili pod lód. Ja bym chętnie zrobił z tymi wszystkimi, którzy mówią o tym, o czym powiedziałem przed chwilą, o tych Europejczykach, ja bym tych wszystkich Europejczyków wrzucił pod lód. Albo bym wysłał na Kołymę. Pamiętam taką książkę, początek 80. lat, może jeszcze koniec 70. nawet, rosyjski samizdat, tak się to nazywało. Czytałem wtedy książkę Wspomnienia z Kołymy. Cholera, do dzisiaj nie pamiętam. Niestety nie pamiętam. Kołamowa? Nie pamiętam. A jak on opowiadał, jak NKWD-sta przy minus 40 stopniach kazał się rozebrać zekowi z jego łachmanów, naprzód kazał mu wyrąbać przerębel w jakiejś lodzie, kazał zekowi się rozebrać z łachmanów i polał go, czy kazał mu się polać wiadra zimną wodą. To i tak humanitarna śmierć, bo ten człowiek zmarł w ciągu minuty. A do czego dążę? Do tego, żeby łajdactwo nazywać łajdactwem. Zbrodnie zbrodnią. Żeby nie kryć się, nie mówić, żeby pieprzony Europejczyk nie mówił mi o tym, że Niemcy czegoś nie robili, albo robili, albo trzeba to zapomnieć, bo to tyle lat po wojnie i tak dalej. Proszę Państwa, albo twierdzić, że to w ogóle nie były niemieckie obozy, tylko polskie obozy, jak El País, nie wiem, czy Państwo wiecie, hiszpański, a bardzo poważny dziennik napisał, że to przecież, jak to, w niemieckim obozie, w polskim obozie byli niemieccy strażnicy? Rozumiecie Państwo? Więc jeśli u nas nie ma możliwości w kraju zjednoczenia się wokół tak prostej rzeczy, jak wymordowanie naszych braci, sióstr, kilkadziesiąt lat temu, a natomiast w Chinach to jest oczywiste. Ta jedność istnieje i co do tego nie ma wątpliwości. Oczywiście, jeśli chodzi o Japończyków, w innych przypadkach są już wątpliwości, są już problemy. Ale jeśli chodzi o obcych, o Japończyków, jeśli tam może ta jedność narodowa być, to wiecie Państwo co? To ja wolałbym chyba jednak mieszkać w Chinach. Bo to, co ja widzę w Polsce, to jest żałosne. Jeśli Polacy nie potrafią zjednoczyć się wokół oczywistości, czyli tych trzech prostych rzeczy, tego prostego zawołania, Bóg, honor, ojczyzna, od tysiąca lat nam towarzyszącego, to oznacza, że nie warci jesteśmy naszego kraju. Wiecie o tym? Dociera? Dociera to do Was? Dziękuję. Do widzenia.